Lekcja piąta, 31 października. Jezus jako największy nauczyciel. Sobota, po południu, 24 października. Tekst pamięciowy, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Drugi list do Koryntian 4, 6. W 1952 roku ewangelista Billy Graham, 1918-2018, odwiedził podczas wojny koreańskiej amerykańskich żołnierzy w pewnym szpitalu polowym. Przybył tam w towarzystwie generała Reubena Jenkinsa, 1896-1975. Jeden z tych leczonych żołnierzy, napisał później uwa amerykański ewangelista, był tak pokiereszowany, że leżał twarzą w dół na podwieszonych brezentowych płachtach. Lekarz wyszeptał do mnie, wątpię, czy będzie znowu chodził. W pewnej chwili ów żołnierz zwrócił się z prośbą do generała, panie generale. Walczyłem pod pana rozkazami, ale nigdy nie miałem okazji pana zobaczyć. Czy mógłbym zobaczyć pana twarz? Tak więc generał wśliznął się pod jego leże, aby porozmawiać z tym młodym człowiekiem. Widziałem, jak łzy kapały z oczu żołnierza na policzki generała. Gdy Jezus przyszedł na świat, ludzkość miała pogruchotane kości i była wykrwawiona. Potrzebowała uzdrawiającego widoku Boga. Ludzie błagali Go, Boże, pragniemy ujrzeć Twoje oblicze. Posyłając swego Syna na świat, Ojciec posłał największego nauczyciela z misją ukazania ludzkości Jego oblicza. Od tej pory mamy wielki przywilej poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Czego możemy się nauczyć od największego nauczyciela, zapoznając się z przebytą przez Niego drogą na tym świecie? Niedziela, 25 października. Objawianie ukazywanie Ojca. Jakie najważniejsze fakty dotyczące Jezusa podkreślono w list do Hebrajczyków 1:1-4? Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Autorzy ksiąg nowotestamentowych raz po raz akcentują ten ważny fakt, iż Jezus przyszedł na świat, by ukazać ludziom, jaki naprawdę jest Ojciec. W przeszłości objawienie Boga docierało do ludzi we fragmentarycznej postaci za pośrednictwem proroków, ale w Jezusie otrzymaliśmy ostateczne i pełne objawienie Boga. Jezus Chrystus jest odblaskiem chwały Boga. Jako grzeszni ludzie nie moglibyśmy przebywać w pełnej obecności chwały Bożej. Ale ucieleśniony Syn Boży, Jezus, odzwierciedla tę chwałę. Chwała ta jest ukazana w człowieczeństwie Chrystusa, abyśmy mogli ją widzieć i wyraźnie rozumieć charakter Boga. Jezus jest także odbiciem Jego, Boga, istoty. Użyte tu w oryginale greckie słowo charakter, które przetłumaczono jako odbicie, oznacza odcisk pieczęci w wosku albo wizerunek wybity na monecie. Tak więc Jezus jest najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg. Jeśli pragniemy poznać Ojca, musimy uważnie słuchać tego, co największy nauczyciel mówi o Nim. Musimy także przyglądać się największemu nauczycielowi, bowiem Ojciec jest widoczny w Synu. Porównaj list do Hebrajczyków 1:1-4 z drugi list do Koryntian 4:1-6. Kim według drugi list do Koryntian 4:1-6 jest Jezus i czego możemy się nauczyć od Niego? List do Hebrajczyków 1:1-4. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Drugi list do Koryntian 4:1-6. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Nauczając innych o Bogu, Paweł i jego współpracownicy starali się naśladować służbę, jaką Jezus pełnił, nauczając o swoim Ojcu. Będąc obrazem Boga, Jezus przyniósł nam wiedzę o Bogu Ojcu. Podobnie Paweł unikał oszukiwania i wypaczania Słowa Bożego, ale wykładał jasno prawdę. Jak podczas stwarzania Bóg posłużył się światłem, by rozproszyć ciemność, tak później dał nam swego Syna, Jezusa, by usunąć fałszywe poglądy o Nim i ukazać nam prawdę o Bogu. To na obliczu Chrystusowym otrzymujemy najwyraźniejsze poznanie Boga. Jezus wiernie odzwierciedlał charakter Ojca i my także zostaliśmy do tego powołani, gdyż mamy być naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. List do Efezjan 5:1. Co to znaczy i czego możemy się nauczyć od Jezusa o tym, jak być naśladowcami Boga? Poniedziałek, 26 października. Objawianie ukazywanie Ojca, ciąg dalszy. We wzruszającym prologu, wstępnej części, Ewangelii Jana jej autor przedstawia Jezusa jako wieczne słowo. Wypowiedzi apostoła Jana o Jezusie nie są nieśmiałe czy ograniczone, ale odważne i o zasięgu wszechświatowym. Jezus istniał od wieczności, czyli zanim powstał świat. To Jezus brał czynny udział w stworzeniu wszystkiego, zobacz Ewangelia Jana 1:2-3. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. On jest światłością ludzi, a jako słowo, które przyszło na świat, oświeca każdego człowieka. Jaki jest według Jana skutek tego, że Chrystus stał się człowiekiem? Jakie światło przyniósł jako słowo? Jakie ma ku temu upoważnienie uprawnienie? Zobacz Ewangelia Jana 1:14 i 18. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Światło to ukazało się wtedy, gdy świat tonął w najgłębszej ciemności. Jedna tylko nadzieja pozostała rodzajowi ludzkiemu, aby znalazł się świeży zaczyn, który by dał ludzkości moc nowego życia i przywrócił światu znajomość Boga. Chrystus przyszedł na świat, aby tę znajomość przywrócić. Przyszedł, aby zdemaskować i wyplenić fałszywą naukę tych, którzy twierdzili, że znają Boga, lecz przedstawiali Go w fałszywym świetle. Przyszedł On objawić własnym życiem naturę prawa i charakter Boży. Wszystko, co Jezus uczynił w swoim ziemskim życiu, miało jeden cel – ukazać Boga, który chce podźwignąć człowieka. Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana 14:9. W jakich okolicznościach Jezus wypowiedział te słowa? Dlaczego je wypowiedział? Zobacz Ewangelia Jana 14:1-14. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział? Widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Rzeczą kuszącą jest krytykowanie Filipa za jego pochopne słowa. Po latach przebywania w obecności Jezusa i słuchania jego nauczania nadal nie rozumiał on jednego z najważniejszych celów ucieleśnienia Jezusa, tego, iż przyszedł on, by pokazać charakter Ojca. Być może współcześnie żyjący nauczyciele mogą czerpać pocieszenie z faktu, że nawet uczniowie największego nauczyciela byli tak oporni na wiedzę. Jednak słowa Filipa są zapisane przypuszczalnie nie po to, byśmy mogli go skrytykować, ale po to, byśmy zastanowili się nad sobą. Od jak dawna chodzimy z Jezusem? Czy rozumiemy go lepiej, niż rozumiał go Filip? Kto mnie widział? Widział Ojca. Ewangelia Jana 14:9. Wtorek, 27 października. Poznanie i zrozumienie nauki największego nauczyciela. Jaka troska dotycząca chrześcijańskiej wspólnoty w Filipi zaprzątała głowę Pawłowi, gdy pisał list do tamtejszego zboru. Zobacz list do Filipian 2:1-4. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. List do Filipian 4:2-3. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. List do Filipian 2:1-11 to wyjątkowy fragment Biblii. Jest w nim bowiem mowa o preegzystencji przedistnieniu Chrystusa i Jego boskości, i Jego inkarnacji i ucieleśnieniu, i Jego człowieczeństwie oraz przyjęciu przez Niego śmierci na krzyżu. Paweł opisuje tutaj długą i trudną drogę Jezusa wiodącą w dół, z nieba na Golgotę. Opisuje, jak Ojciec wywyższa Jezusa, aby był uwielbiony przez wszystkich. W tych wersetach zawarta jest głębia zdumiewającej prawdy. Jak Paweł przedstawił Filipianom prawdę zapisaną w list do Filipian 2:5-11. Co z życia Jezusa mamy naśladować jako chrześcijanie w swoim własnym życiu? Zobacz list do Filipian 2:6-11. List do Filipian 2:5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Paweł ma nadzieję, że wierzący w Filipi, skłonni do kłótliwości, nauczą się właściwej postawy od Jezusa, postawy ukazanej w Jego ucieleśnieniu. Jeśli Jezus był gotowy przyjąć człowieczeństwo, postać sługi i stał się podobny ludziom, list do Filipian 2:7, a nawet poddać się śmierci na krzyżu, o ileż bardziej chrześcijanie powinni poddawać się jedni drugim w miłości. Apostoł uświadamia nam, że musimy się dużo nauczyć od największego nauczyciela, Jezusa. Uczymy się z Jego przesłań, które głosił podczas swojej ziemskiej działalności. Uczymy się z cudów, których dokonywał, oraz Jego postępowania wobec ludzi. Możemy kształtować nasze stosunki z bliźnimi stosownie do Jego uniżenia, wzorując się na Jego gotowości zamienienia chwały nieba na betlejemski żłób. Cóż za lekcja płynąca z tego dla nas. W przeciwieństwie do tego świat często zachęca nas do wywyższania się i chełpienia się naszymi osiągnięciami. Z historii i nauk największego nauczyciela, od Betlejem do Golgoty, uczymy się czegoś innego, iż wielkie Boże dzieło edukacji i zbawienia jest dokonywane nie przez wywyższanie siebie, ale ukorzenie się przed Bogiem i służenie bliźnim. Jak w Twojej obecnej sytuacji pokorna postawa może Ci dać okazję do świadczenia bliźnim o Chrystusie? Środa, 28 października. Największy nauczyciel i pojednanie. Ludzkie więzi często ulegają rozluźnieniu. Wyobcowujemy się. Ludzie, którzy byli niegdyś naszymi przyjaciółmi, z czasem okazują się kimś, komu nie możemy ufać. Jednak osłabione więzi mogą zostać wzmocnione. Gdy tak się dzieje, doświadczamy cudu pojednania. Niewiele ludzkich doświadczeń może się z tym równać. Dlaczego pojednanie znajduje się w centrum wcielenia Chrystusa i Jego roli jako największego nauczyciela? Zobacz drugi list do Koryntian 5:16-21. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jeśli odtworzenie międzyludzkich więzi odbieramy jako błogosławieństwo, to jak powinniśmy nazwać pojednanie z Bogiem? W drugi list do Koryntian 5:16-21 Paweł jasno napisał, kto dokonuje tego pojednania? To Bóg Ojciec podjął dzieło odtworzenia naszej zerwanej więzi z Nim. Dokonał tego pojednania przez Chrystusa, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Jednak mamy być nie tylko odbiorcami radości pojednania. Mamy także uczyć się od największego nauczyciela. Poprzez swoje ucieleśnienie Jezus wziął udział w dziele pojednania. My także jesteśmy powołani do udziału w tym dziele. Bóg bowiem pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. Teraz więc, jak napisał Paweł, otrzymaliśmy służbę pojednania. List do Kolosan 1:15-20 to kolejny z wielkich nowotestamentowych tekstów nawiązujących do ucieleśnienia Chrystusa. Pierwsza część tego tekstu, często traktowana jako pieśń, mówi o roli Chrystusa w stworzeniu. Zobacz list do Kolosan 1:15-17. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. A druga część dotyczy roli Chrystusa w odkupieniu, zobacz list do Kolosan 1:18-20. On także jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Dzięki roli Chrystusa jako Stwórcy Odkupiciela Bóg jedna ludzi ze sobą. Dzieło pojednania dokonywane przez Boga w Chrystusie ma wymiar wszechświatowy, gdyż służy temu, by wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. List do Kolosan 1:20. Choć nigdy nie zbliżymy się do wszechświatowej skali dzieła pojednania naszego największego nauczyciela, to jednak zostaliśmy powołani do uczestniczenia w służbie pojednania na naszym terenie działania. Czy to właśnie Jezus miał na myśli, gdy modlił się, jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat, Ewangelia Jana 17:18. W jaki praktyczny sposób możemy odzwierciedlać rolę Boga jako dokonującego pojednania? W jakich sytuacjach możemy pomagać ludziom pojednać się ze sobą nawzajem? Czwartek, 29 października. Pierwsi uczniowie największego nauczyciela. Byli grupką zwykłych pasterzy troszczących się o stado owiec w pobliżu niewielkiego miasteczka. I oto w następnej chwili stali się adresatami przesłania niebiańskich aniołów, odbiorcami zdumiewającej i wspaniałej nowiny, która miała zmienić dzieje świata. Będąc posłuszni poleceniu, udali się na poszukiwanie dziecięcia. Wyobraź sobie, że jako jeden z pasterzy udałeś się na spotkanie nowonarodzonego Zbawiciela i znalazłeś go, bezradne niemowlę leżące w żłobie. Co pomyślałbyś, ujrzawszy taką scenę? Zobacz Ewangelię Łukasza 2:8-20. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła, i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Winniśmy uznanie pierwszym uczniom największego nauczyciela, Józefowi, Marii i pasterzom z Betlejem. Skromne warunki, w jakich Jezus przyszedł na świat, nie wskazywały na cud wcielenia, na to, że w osobie tego niemowlęcia Bóg stał się jedno z ludzkością. Jednak z pomocą wizji, snów i aniołów ci pierwsi Jego uczniowie byli w stanie wejrzeć duchowo w okoliczności narodzin Jezusa. Pasterze, podobnie jak Maria i Józef, zrozumieli, że ten, który się narodził, to Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Jak mędrcy ze wschodu zareagowali na nowinę o narodzinach Jezusa? Jak zareagował na tę wieść Herod? Zobacz Ewangelia Mateusza 2:1-12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Zanim największy nauczyciel wypowiedział pierwszą przypowieść, czy dokonał pierwszego cudu, był godny naszej czci za to, kim jest. Aby w pełni docenić publiczną działalność i nauczanie Jezusa, musimy przyłączyć się do tych pierwszych uczniów oraz mędrców w ich uwielbieniu dla największego nauczyciela. Ten, którego nauki dziś podziwiamy, jest kimś więcej niż mądrym nauczycielem. On jest Bogiem, który przybył, by zamieszkać wśród ludzi. Chrześcijańskie nauczanie jest zatem zakorzenione w oddawaniu boskiej czci Chrystusowi. Wraz z mędrcami, pasterzami i aniołami jesteśmy powołani do oddania hołdu Chrystusowi, nowonarodzonemu Królowi i dostrzeżenia w nowonarodzonym Jezusie samego Boga. Pomyśl, co oznacza ucieleśnienie Jezusa, gdy uwzględnimy charakter Boga. Stwórca światów, którego potęgi nikt nie jest w stanie pojąć, ten Bóg poniżył się, przyjmując człowieczeństwo, prowadził pokorne życie, a potem umarł na krzyżu, wziąwszy na siebie karę za nasze grzechy. Dlaczego jest to taka dobra wiadomość? Piątek, 30 października. Do dalszego studium. W nauczycielu zesłanym przez Boga koncentruje się cała prawdziwa wiedza o wychowaniu. Dzieło jego nie straciło na aktualności od wieków. Zbawiciel mówił o sobie, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. W obecności takiego nauczyciela i wobec takiej możliwości otrzymania boskiego wykształcenia, czy nie jest szaleństwem szukanie wiedzy zbawiennej poza tą objawioną mądrością? Nie można pozostać nieskazitelnym po odrzuceniu prawdy, ani szukać oświecenia poza światłem, a bytu poza życiem. Nie można odwrócić się od źródła żywej wody i usiłować czerpać wodę z pojemników, w których jej nie ma. Jezus nadal zaprasza i mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ewangelia Jana 7:37-38. A kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana 4:14. Nauczyciele, miejcie przed oczyma życie, słowa i metody najlepszego nauczyciela, a on was odpowiednio przygotuje do waszego najważniejszego zadania. Proszę was, spoglądajcie na niego i przebywajcie z nim tak długo, aż Duch Boskiego Nauczyciela weźmie w posiadanie wasze serce i życie. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drugi list do Koryntian 3:18. W tym leży tajemnicza moc przewagi nad waszymi uczniami. Promieniujcie nim. Pytania do dyskusji. 1. O jakich wartościach i działaniach powinni pamiętać chrześcijańscy nauczyciele i uczniowie, którzy poważnie podchodzą do lekcji płynącej z ucieleśnienia największego nauczyciela? 2. Chrześcijańskim rodzicom i nauczycielom postawiono wysokie wymagania, odzwierciedlanie charakteru Boga objawionego w ucieleśnieniu Jezusa. Co powinniśmy czynić, gdy nie dorastamy do tego wysokiego standardu? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. Czego narodziny, życie i śmierć Jezusa uczą nas o charakterze Boga? Dlaczego powinno to być pocieszeniem dla nas, zwłaszcza gdy spotykają nas trudności i próby?